Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Red Hot City, Housing, Race and Exclusion in 21st Century Atlanta to analityczna książka Dana Immergludzka, badacza studiów miejskich z Georgia State University. Autor opisuje przemiany Atlanty od około 1900 do 2005 roku, łącząc historię segregacji rasowej z działaniem rynku mieszkaniowego, polityką lokalną i rozwojem przedmieść. Nie jest to kronika miasta ani prosty opis wzrostu cen mieszkań. To oparte na wieloletnich badaniach studium mechanizmów, przez które rozwój gospodarczy i inwestycje infrastrukturalne mogą pogłębiać wykluczenie. Immergluck pokazuje, że gentryfikacja centralnych dzielnic miała w Atlancie silnie urasowiony charakter, podczas gdy obszary podmiejskie stawały się bardziej zróżnicowane społecznie i etnicznie. Szczególne miejsce zajmuje Beltline, wielki projekt transportowo-rekreacyjny, który zmienił kierunki popytu i spekulacji gruntami. Celem książki jest wyjaśnienie, że obecny kryzys dostępności mieszkań nie wynika wyłącznie z bezosobowych sił rynkowych. Jest także skutkiem decyzji dotyczących podatków, zagospodarowania przestrzeni, ochrony najemców i priorytetów władz. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od segregacji przestrzennej do urasowionej gentryfikacji centrum Atlanty, punktem wyjścia książki jest historycznie ukształtowany podział Atlanty. Miasta od dawna naznaczonego segregacją społeczno-przestrzenną. Immergluck nie traktuje współczesnego wzrostu cen jako oderwanego zjawiska. Pokazuje go jako kolejny etap rozwoju, w którym dawne nierówności rasowe wpływają na to, kto może kupować domy, gdzie powstaje kapitał i które dzielnice są uznawane za warte inwestowania. W centralnej Atlancie napływ zamożniejszych mieszkańców oraz inwestorów podniósł ceny nieruchomości i czynsze. Skutki nie rozkładały się jednak równomiernie, ponieważ gospodarstwa czarnoskóre i osoby o niskich dochodach częściej miały słabszą pozycję na rynku własności i najmu. Autor używa pojęcia silnie urasowionej gentryfikacji, aby podkreślić, że zmiana składu mieszkańców nie jest wyłącznie zmianą klasową. Dotyczy też przesunięcia dostępu do zasobów, wpływu politycznego i stabilności mieszkaniowej między grupami rasowymi. Taka perspektywa odróżnia książkę od analiz, które mierzą gentryfikację wyłącznie średnią ceną domu. Pozwala dostrzec, że pozornie neutralne inwestycje mogą działać w przestrzeni, gdzie punkt startu mieszkańców jest głęboko nierówny. Rozwój dzielnicy może więc poprawiać jej wizerunek i infrastrukturę, a równocześnie odbierać dotychczasowym mieszkańcom możliwość pozostania na miejscu. Po drugie, Beltline jako infrastruktura, która przyciągnęła popyt i spekulacje. Jednym z najważniejszych przykładów w Red Hot City jest Atlanta Beltline. Sieć tras i projekt rewitalizacyjny powstający wokół dawnego korytarza kolejowego. Immergluck uznaje jego skalę oddziaływania za wyjątkową, ale analizuje przede wszystkim społeczny koszt sukcesu infrastrukturalnego. Nowe i planowane odcinki. Tras skoncentrowały zainteresowanie kupujących, deweloperów oraz spekulantów w sąsiednich obszarach. Wzrost wartości ziemi nie był zatem przypadkowym skutkiem ubocznym. Był przewidywalnym efektem publicznej inwestycji, która uczyniła lokalizacje przy trasach atrakcyjniejszymi dla kapitału. Autor zwraca uwagę, że gdy ceny rosną szybciej niż dochody, najemcy o niższych zarobkach stają przed wyborem między wyprowadzką a coraz większym obciążeniem budżetu. Problem dotyczy także zasobu starszych, relatywnie tanich mieszkań czynszowych, który może znikać w wyniku przebudowy. Beltline staje się więc testem dla polityki miejskiej. Sama wysokiej jakości infrastruktura nie jest przedstawiana jako błąd, lecz jako przedsięwzięcie wymagające równoległych zabezpieczeń przed wysiedleniem. Książka podważa pogląd, że korzyści z takich projektów automatycznie rozchodzą się na wszystkich. Bez wcześnie uruchomionego finansowania mieszkań dostępnych cenowo i ochrony lokatorów, publiczne ulepszenia mogą zwiększać nierówność właśnie w sąsiedztwach, którym miały służyć. Po trzecie, przedmieścia, władza lokalna i utrata tanich mieszkań na wynajem. Analiza Immergludzka wykracza poza granice właściwego miasta Atlanty. Dużą wagę ma przeobrażenie przedmieść, które od początku sekstu wieku stały się bardziej zróżnicowane rasowo i ekonomicznie. Autor zestawia ten proces z działaniami zamożniejszych gmin, zwłaszcza na uprzywilejowanym północnym łuku metropolii, które starały się zachować większą kontrolę nad zabudową, usługami i bezpieczeństwem. Znaczenie tej kwestii polega na tym, że polityka mieszkaniowa nie kończy się na granicy miasta. Gdy centrum drożeje, rodziny wypierane z niego szukają mieszkań w innych częściach regionu. Jeśli także tam ogranicza się dostępność najmu, skutki wykluczenia rozlewają się po całej metropolii. Książka opisuje, jak wspierane publicznie projekty przebudowy na przedmieściach mogły prowadzić do likwidacji starszych kompleksów czynszowych. Takie zasoby często nie były idealne, lecz zapewniały mieszkania w cenach osiągalnych dla gospodarstw o niskich dochodach. Ich usunięcie bez realnej alternatywy oznacza przesiedlenie tysięcy rodzin. Autor zwraca tym samym uwagę na paradoks lokalnej autonomii. Decyzje podejmowane w imię poprawy jakości miejsca mogą przenosić koszty na mieszkańców o mniejszej sile ekonomicznej i politycznej. Perspektywa regionalna pozwala zrozumieć, dlaczego pojedyncze programy miejskie nie wystarczą, gdy sąsiednie samorządy konkurują o zamożnych podatników, a unikają obowiązku tworzenia dostępnych mieszkań. Po czwarte, podatki od nieruchomości komercyjnych jako niewykorzystane źródło mieszkań dostępnych cenowo. W Red Hot City rynek mieszkaniowy jest nierozerwalnie związany z finansami publicznymi. I Merglux wskazuje na niedostateczne opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w hrabstwie Fulton jako jeden z powodów ograniczonych możliwości finansowania mieszkań dostępnych. Cenowo. To ważne przesunięcie perspektywy, ponieważ debata o dostępności często skupia się na pojedynczych projektach deweloperskich albo na zachętach dla inwestorów. Autor pyta natomiast, kto korzysta z wartości wytwarzanej przez rozwój miasta i czy część tej wartości wraca do wspólnoty. Jeżeli biura, handel i inne nieruchomości komercyjne są wyceniane podatkowo zbyt nisko, samorząd traci dochody, które mogłyby zasilić trwały fundusz mieszkaniowy. Według autora skala potrzeb wymaga corocznych inwestycji liczonych w dziesiątkach milionów dolarów, a nie jednorazowych symbolicznych programów. Argument ten nie sprowadza się do prostego postulatu podwyżki podatków. Chodzi o sprawiedliwsze powiązanie korzyści prywatnych z kosztami publicznymi szybkiego wzrostu, takimi jak presja na czynsze, transport i usługi społeczne. Książka pokazuje też, że obietnice budowy mieszkań po przystępnej cenie należy oceniać według ich faktycznej trwałości, wysokości czynszów i grup, do których są skierowane. Polityka bez stabilnego źródła dochodów pozostaje podatna na cykle gospodarcze oraz zmiany polityczne. Na koniec, głębsza dostępność cenowa, ochrona najemców i pomoc dla rodzin wysiedlanych, Immergluck formułuje rekomendacje, które wynikają bezpośrednio z jego diagnozy. Po pierwsze, dostępność cenowa nie powinna być mierzona jedynie formalnym spełnieniem szerokich progów dochodowych. W metropolii o bardzo nierównych zarobkach mieszkanie uznawane za dostępne według wskaźnika średniego dochodu obszaru metropolitalnego może pozostawać poza zasięgiem rodzin mieszkających w konkretnych dzielnicach. Autor proponuje stosowanie niższych progów, np. treta lub fincesta% tego wskaźnika zamiast fincesenta lub ociecienta%, aby wsparcie docierało do osób o największych potrzebach. Po drugie, postuluje silniejsze narzędzia regulacji rynku, w tym lokalne przepisy przeciwdziałające dyskryminacji mieszkaniowej, stabilizację czynszów oraz lepszą ochronę najemców. W stanie Georgia zakres takich działań lokalnych jest ograniczony. Dlatego książka uwzględnia znaczenie prawa stanowego. Po trzecie, autor podkreśla, że przesiedlenia nie mogą być uznawane za nieunikniony detal rewitalizacji. Rodziny tracące mieszkanie w rezultacie projektu powinny otrzymać rekompensatę i praktyczną pomoc w znalezieniu innego lokalu w osiągalnej cenie. Te propozycje tworzą spójną zasadę rozwój może być uzasadniony, lecz jego koszty nie powinny być przerzucane na ludzi mających najmniejszą możliwość obrony swojej pozycji. Podsumowując, Red Hot City będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych polityką miejską, mieszkalnictwem, geografią społeczną i rasowymi wymiarami nierówności w Stanach Zjednoczonych. Skorzystają z niej także działacze lokatorscy, samorządowcy, planiści oraz czytelnicy próbujący zrozumieć, dlaczego atrakcyjniejsze, lepiej skomunikowane dzielnice często stają się mniej dostępne dla dawnych mieszkańców. Książka nie oferuje prostego modelu do mechanicznego przeniesienia do każdego miasta. Dostarcza jednak użytecznego sposobu myślenia, należy badać równocześnie historię segregacji. Przepływy kapitału, decyzje podatkowe, zasady planowania i skutki dla konkretnych gospodarstw domowych. Jej praktyczna wartość leży w połączeniu krytyki z jasno określonymi kierunkami działań, takimi jak głębsza dostępność cenowa, stabilne finansowanie mieszkań, ochrona najemców i wsparcie dla osób wysiedlanych. Na tle wielu książek o gentryfikacji wyróżnia ją precyzyjne osadzenie w Atlancie oraz metropolitalna skala analizy. Immelglück nie ogranicza się do opisu modnych dzielnic centrum ani do moralnej oceny deweloperów. Śledzi powiązania między Beltline, polityką przedmieść, komercyjnymi nieruchomościami i ograniczeniami prawa stanowego. Dzięki temu Atlanta jest jednocześnie konkretnym przedmiotem badań i przykładem szerszego problemu amerykańskich miast. To rzetelna lektura dla czytelnika, który chce rozumieć nie tylko skutki kryzysu mieszkaniowego, ale także instytucjonalne decyzje, które go wytwarzają lub mogą ograniczać. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dan Immerglück, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.